Europejczycy muszą być gotowi na nadejście trudnych czasów, ostrzegał prezydent Francji podczas wizyty w Portugalii. Auto, które w miniony weekend utknęło na zamarzniętym jeziorze Lednickim, poczeka tam najprawdopodobniej do wiosny. Jego kierowca był nietrzeźwy. Później w faktach urodziny Daniela Orbrychskiego. W czwartek aktor skończył 80 lat. Przebywający z wizytą w Portugalii prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w czwartek mieszkańców Unii Europejskiej, by przygotowali się na nadejście trudnych czasów. Polityk wygłosił swoje oświadczenie niedługo po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rozmawiał z Donaldem Trumpem, między innymi o Ukrainie. W czasie wizyty w parlamencie portugalskim prezydent Macron przekazał, że Europa musi pilnie przygotować się na nowe czasy w obszarze technologicznym, przemysłowym i obronnym. Zdaniem francuskiego polityka nadeszła era, w której stare sojusze zostaną podważone. Europejczycy muszą dzisiaj być przekonani o jednym. Bardziej niż kiedykolwiek musimy być zjednoczeni oraz silni, mówił. Podkreślił też konieczność kontynuacji ważnej walki o Ukrainę, gdyż jak zaznaczył, jest to jednocześnie walka o prawo międzynarodowe, suwerenność i ostatecznie o bezpieczeństwo Europejczyków. Dziś francuski prezydent odwiedzi Porto. Poważnie rozważam zrezygnowanie z immunitetu poselskiego, mówi Dariusz Matecki, któremu prokuratura chce postawić 6 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości i fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. W rozmowie w internetowym radiu RMF24 polityk Prawa i Sprawiedliwości twierdził, że nie zna jeszcze treści wniosku o uchylenie mu immunitetu, ma jednak zamiar się bronić.
Zamierzam przedstawić moją argumentację, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że zgodnie z tym, co mówił Adam Bodnar, to wszystko jest już ustalone. Mają mnie nawet zatrzymać podczas jeszcze posiedzenia Sejmu i przetransportować do aresztu.
Dariusz Matecki twierdzi, że też zaproponował władzom PiS zawieszenie swojego członkostwa. Partia nie widzi jednak powodu, by to robić.
Fakty ważne dla kierowców.
Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem na drogach w południowej Polski oraz gęstą mgłą na północy kraju. Większość alertów jest aktualna co najmniej do dzisiejszego poranka. Dziś wieczorem i w nocy ślisko było przede wszystkim na drogach na południu Dolnego Śląska i Śląska i Małopolski.
Przede wszystkim trzeba zachować ostrożność. Pewne trasy, które pokonujemy nierutynowo, zaplanować odpowiednio wcześniej, tak? Musimy wziąć też pod uwagę, że jeżeli są opady, to spodziewamy się śliskiej nawierzchni. Jeżeli to są mgły, czy wilgoć, czy temperatura poniżej zera, może się okazać, że jest śliska, tego nie widać. Więc wydaje mi się, że trzeba zadbać o ogumienie.
Jaki błąd najczęściej popełniamy, gdy są takie trudne warunki?
Wydaje mi się, że przede wszystkim lekceważenie umiejętności. Tak, jedziemy normalnie, nic nie zmieniamy, tak jakby się nic wokół nie zadziało, nie patrzymy na pogodę i nagle jest sytuacja, która nas zaskakuje, tak? I jedni kierowcy sobie z tym lepiej radzą, drudzy gorzej. Najtrudniej, jeżeli dochodzi do wypadku.
Z dyrektorem Instytutu Transportu Samochodowego Marcinem Ślęzakiem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Auto, które w miniony weekend wjechało na zamarzniętą taflę jeziora Lednickiego i tam utknęło, zostanie tam prawdopodobnie do wiosny. 46-letni kierowca był nietrzeźwy i usłyszał zarzuty. Samochód przebywa teraz na jednej z wysp, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
Strażacy wydobyli ten samochód na pobliską wyspę, gdzie będzie musiał poczekać do czasu, aż nastąpią roztopy, przyjdzie wiosna i że technicznie można będzie ten samochód jakoś tam przetransportować, ale oczywiście jest już kwestia po stronie zarządcy tego jeziora, no i samego właściciela auta.
Jak długo ono będzie i kto tak naprawdę po czyjej stronie jest kwestia usunięcia go z Ostrowa Lednickiego?
Nie wiemy. Dopiero myślę, że tutaj muszę pewne dochodzenia zakończyć służby, które tym się zajmują.
Ale jesteście Państwo w kontakcie z osobą, która wjechała? Czy to po jej stronie będzie właśnie kwestia?
Myślę, że to po jej będzie. Na razie nie podejmowaliśmy kontaktu w tej sprawie.
Dodał Andrzej Kowalczyk, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z którym rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Daniel Olbryski 27 lutego skończył 80 lat. Aktor zadebiutował na dużym ekranie w 1963 roku w filmie Ranny w lesie i od tego czasu zagrał w ponad 180 filmach, a która najbardziej zapadła nam w pamięć?
Z jakich ról go Państwo najbardziej pamiętają?
A Ziemię obiecamy. Proces się sprawdza, nawet w serialach. Jest wyjątkowy.
Rola Kmicica to chyba pan Wołodyjowski.
Z Potopu, z pana Wołodyjowskiego. No z takich filmów.
Czego by mu państwo życzyli w te urodziny?
Tylko zdrowia. Może więcej ról, bo pewnie czeka na to jeszcze.
Dużo zdrowia. Niech jeszcze gra.
Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał Michał Krasoń. Niezapomniany Kmicic, Azja czy Borowiecki? Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam kultowe sceny z udziałem Daniela Orbryskiego. Po ponad 3 miesiącach przerwy do gry wraca dziś piłkarska druga liga. Nowy rok na tamtym poziomie rozgrywkowym otworzy piątkowy mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Polonią Bytą. Oba kluby mają bogatą historię gry w Ekstraklasie. Dziś bliżej awansu do pierwszej ligi jest Polonia, która w tabeli jest trzecia za Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Wieczystą Kraków. A z trenerem zespołu z Bytomia przed startem drugiej części sezonu nie tylko o piłce, ale też o drodze do zostania trenerem rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
Naszym gościem dzisiaj w RMF FM i w RMF24.pl jest trener Polonii Bytom Łukasz Tomczyk. Dzień dobry, panie trenerze.
Dzień dobry.
Spokój jest przed piątkowym meczem z Podbeskidziem, bo ruszacie i to chyba taki moment, mam wrażenie, na który bardziej czeka piłkarz niż trener, bo trener woli trenować, a piłkarz woli grać.
Tak, na pewno ten okres się charakteryzuje już też na bazie moich doświadczeń tej drużyny, że jest większy spokój. Dobrze przepracowaliśmy, pewne rzeczy poprawiliśmy, udoskonaliliśmy, coś dodaliśmy i wydaje mi się, że to też proces, codzienność, rutyny budują taki spokój przygotowania zawodnika do meczu i widzę tak po grupie i też po sobie, że mam nadzieję, że to jest taki spokój poparty też pewnością siebie.
Bo jest o co grać, bo wy jesteście w tym czubie tabeli, jesteście na trzecim miejscu, strata punktowa do tych pewnych miejsc awansem bardzo niewielka, no chociaż rywale patrząc na to mocni, bo kiedy zrówna się budżet wasz, a Wieczystej, no to tak na papierze to wygląda strasznie.
Myślę, że nie tylko Wieczystej, bo i Sosnowca, i Podbeskidzia, nikt o tym głośno nie mówi. Kilka drużyn ma niezłe budżety, ściąga zawodników z wyższych lig, trenuje. Ja dzisiaj też mówiłem zawodnikom na odprawie, że to, że drużyna jest pierwsza, a to, że drużyna jest 16, czy tam 18 ostatnia, to nie znaczy, że tam nic nie robią, a tu robią nie wiadomo jakie rzeczy, bo to się tak czasem wydaje w sporcie. Każdy miał 5 miesięcy przerwy, każdy o coś jest lepszy, doszkolił się, kogoś sprowadził, trenował, pojechał na obóz. No i trzeba być przygotowanym, bo to jest sport i każdy rywalizuje, wygrywa ten, kto bardziej chce. Na szczęście zespołowością, patrzeniem w jednym kierunku można zrobić więcej takim procesem, ale tak jak tutaj było powiedziane wcześniej, no walczymy, no co bym miałbym powiedzieć, no jesteśmy na miejscu, na którym jesteśmy, no i trzeba walczyć, robić wszystko, żeby wskoczyć do dwójki albo utrzymać miejsce barażowe, bo liga moim zdaniem w tej rundzie będzie troszeczkę inna i te drużyny, czy Sosnowiec, czy Podbeskidzie właśnie, z którym gramy, no też będą walczyć i to są uznane drużyny, więc musimy dobrze rozpocząć sezon, ale głównie skupiamy się na tym meczu i tu i teraz.
Patrząc, wspomniał pan o Podbeskidziu, wspomniał pan o Zagłębiu Sosnowiec, ja dorzucę do tego jeszcze tą Wieczystą i myślę sobie, że dla takich drużyn brak awansu byłby tragedią. Dla was tak samo?
No myślę, że nie. Myślę, że nie. Wiadomo, że mamy kibiców, którzy chcą, no bo gra w ich uszach ta muzyka wyższych lig tutaj. Mają oczekiwania, chcieliby. My też chcemy, robimy wszystko, trenujemy. Naprawdę, jeżeli któryś kibic czy ktoś powie, że nie chcieliśmy czy coś, no to niech przyjdzie w środę na jednostkę kształtującą. Zobaczy, czy chcemy, czy nie chcemy. To jest sport czasami, no szczęście, dyspozycja dnia, kontuzja, kartki.
Wspomniał pan o ściąganiu piłkarzy z wyższych lig. Ja sobie tak myślę, że ściągnięcie Kuby Araka dla was to taki bardzo dobry transfer.
Tak. Uważam, że no to jest zawodnik, który nam pomoże, wyniesie dużo, ma fajne nastawienie, jest ciągle głodny. Też myślę, że coś doda ze swojego doświadczenia, liczbę, więc intensywność, zdrową rywalizację dla zawodników. Potrzeba jest takiego strzału, jeśli walczysz o coś, żeby dać też sygnał szatni. No i też potrzeba jest takiej ekonomii szatni, kosmetyki, żeby kogoś dodać nowego, co coś też widział w piłce, jeszcze więcej. Więc myślę, że on na pewno jest wzmocnieniem.
Mam wrażenie, że ten pana moment w Polonii to na razie była taka hossa, no bo wyliczaliśmy te zwycięstwa z rzędu i tak dalej, i tak dalej. To pewnie pokazywało też trenerowi, że idziemy dobrą drogą, bo skoro wygrywamy, to jest super. Ale czy w tym momencie wygrywając da się przygotować na porażki?
Na pewno tak. No jakbyśmy spojrzeli na cały ten okres, no to pierwszy okres jest taki, że zaczynam tutaj i mam kilka meczy i raczej jest jakiś tam inny kandydat. Te mecze wygrywamy, dyrektor gdzieś tam stawia, ufa z prezesem. Jest zima, jesteś w spadku jako młody trener. pierwsza praca, no możesz się utopić w jakiś sposób. No tak często się myśli, bo to tak też nie działa. Pierwsze doświadczenie, jeśli ktoś młodego trenera po tam pierwszym spadku kasuje, no to też moim zdaniem on wtedy ma dużo doświadczeń i może dać, czy to starszy trener, czy to młody trener. No ale cała zima no jest taka, że musisz to dźwignąć, myśleć, nie jest łatwo też zawodnika wtedy sprowadzić, no widmo spadku, sztuczne boisko i tak dalej. Wychodzisz z tego, no dochodzisz do barażu, przegrywasz baraż, więc kolejne jakieś tam doświadczenie, co mogłeś zrobić inaczej. Zaczynasz nowy sezon, przegrywasz pierwszy mecz, potem wygrywasz serię i potem znowu coś tam przegrywasz, no, jak piłka nożna, więc były to takie momenty, na których można było się uczyć. Nie wiem, czy jesteś w stanie przygotować się do kryzysu. Bardziej bym powiedział, że to wygrywanie nie było normalne tylu meczy z rzędu i że raczej w piłce jest tak, że przyjdzie jakiś tam mecz, że przegrasz pechowo albo coś się wydarzy i tak dalej i szybciej dostaniesz tego gonga, żeby znowu ta porażka cię nauczyła, a po prostu tam był taki długi okres, że to nie było normalne wyciągnięcie takiej pasy.
To ciekawe, kiedy trener mówi, że wygrywanie seryjne jest niezdrowe.
No, znaczy jest fajne, jest zdrowe, jest, znaczy jest...
Napędzające, ale nienormalne, tak?
Nienormalne, no 12 meczy, no nawet teraz jak zobaczymy trenerów stopu, to oni mówią, że to co zrobiliśmy w tamtym sezonie to było nienormalne, a teraz jesteśmy jakby to tu i to wróciło trochę do normy, nie? A wiadomo, każdy dobrze wie, że jak wygrywasz, nie wiem, 5. czy 6. mecz, to coraz ciężej jest motywować zespół i siebie, i dodawać nowe rzeczy i być tak bardzo głodnym, jak, nie wiem, no przegrywasz 2. czy 3. i masz nóż na gardle, nie? Jesteś pod ścianą.
Pana historia i pana ścieżka jest, no taka trochę na hollywoodzki film, jak oczywiście w proporcjach, ale no, wyjście z domu dziecka, wymyślenie na siebie pomysłu, pełnej drogi, pokonanie tego i wejście na piłkarski szczebel centralny, będąc dalej młodym trenerem, to może robić wrażenie.
Tak, no też tak uważam, nawet czasami człowiek ma taki, my Polacy mamy trochę takiej za dużo takiej aż pokory i za tacy jesteśmy i trochę lubimy te błędy zauważać, lubimy się korygować i tam coś nie powiedzieć o sobie za dobrego, a i łatwiej nam przychodzi zauważyć minusy niż plusy. Ja się też tego uczę, żeby po prostu no widzieć taką drogę swoją, nie? Żeby sobie na końcu gdzieś tam przyklasnąć i powiedzieć, że no cały ten proces, cała ta droga, odkąd szedłeś, gdzie doszedłeś, nie będąc byłym piłkarzem, ile musiałeś pracować, trenować, szukać, rozmawiać, jakie zajęcia prowadzić, z kim, z czego wychodzić, jak sobie radzić, ile musiałeś mieć determinacji, no to też powoduje, że po części jak to komuś opowiadasz, no bo też chciałbym być odbierany głównie za pracę, nie to za to skąd wyszedłem, tylko za codzienność, ile dałem zawodnika, no to może być taka fajna sprawa, żeby zainspirować jakąś inną osobę.
Ciężko było pracować normalnie zawodowo i dalej myśleć o tym, że chcę być trenerem, dokształcać się i, no i szukać tych inspiracji, no i także poświęcać na to mnóstwo czasu i energii.
Ciężko było, bo na przykład jak kiedyś pracowałem w firmie budowlanej, miałem taki epizod wakacje i ja ich kurczę nie byłem...
Ale normalnie budowa taka pełna?
Tak, tylko miałem tam jakieś takie rzeczy bardziej organizacyjne, takie proste roboty, bo no nie miałem fachu, jak to biorą pracowników na wakacje, pracowałem w innych też rzeczach, czy to wyjeżdżałem za granicę na zbiory, czy inne rzeczy, to gdzieś w każdej przerwie szukałem jakichś książek ze sportu, dużo razy zadawałem sobie pytanie, co ja tu robię, że ja tego nie czuję. Często też gdzieś, kurde, przedłużałem tą przerwę, żeby się piłką zająć, bo ta piłka była za mną od małego i taka mocna pasja i gdzieś nie wytrzymywałem w tych pracach. Nie byłem tam tak zaangażowany na pewno jak tutaj, więc to były też takie lekcje, no, że do czego chcesz dążyć i w pewnym momencie no, się mocno sfokusować, że dobra, no, nie będzie tych pieniędzy, zarobisz trochę mniej, nie będzie na studiach na to i na to i na to, ale idź tylko w to.
Usłyszał od trenera Polonii Bytom Łukasza Tomczyka Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.